Sobota Cafe w Radiu Gdańsk. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
Kłaniam się pięknie. Na okładce jej książki możemy przeczytać. Niewtajemniczonych przybyszy południe Włoch zadziwia, doprowadza do śmiechu i oburza. Życie tu można porównać do poruszania się w labiryncie pełnym niespodzianek, ale i jakże ciekawych konwenansów. A gdyby tak dać się przez niego poprowadzić Polce, dzielącej życie od wielu lat między Neapolem a Palermo? Ta Polka, proszę Państwa, to Agnieszka Kwiatek, gdańszczanka, absolwentka filologii hiszpańskiej, tłumaczka, która od 2007 roku mieszka na południu Włoch. No i właśnie ukazała się jej debiutancka książka W labiryncie południowych Włoch, do których dziś z Agnieszką Kwiatek Państwa zabiorę. A na początek wokalista, który, jak mówi Agnieszka, jest muzycznym guru Neapolu.
Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso. Verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Tu dimmi quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora. E vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana pazzia, e il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio no. Sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso, ed io ho sete ancora, ho sete ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana.
Pino Daniele, od lat muzyczny guru Neapolu, nieżyjący już niestety, a ja zapraszam Państwa na spotkanie z Agnieszką Kwiatek. W labiryncie południowych Włoch Agnieszka Kwiatek napisała książkę niezwykłą o Neapolu i Palermo. Dlaczego akurat o tych dwóch miastach?
Dlatego, że to są moje dwa włoskie miasta. Mój ukochany pochodzi z Neapolu i tam właśnie trafiłam, prosto z Gdańska. I tam mieszkaliśmy przez kilka lat, natomiast już od 9 lat jesteśmy w Palermo. Natomiast ten Neapol cały czas jest na naszej mapie, ponieważ tam jest nasza cała włoska rodzina, także jak sytuacja pozwala, to jeździmy tam dosyć często.
Mówi się zobaczyć Neapol i umrzeć. Jak pani pierwszy raz zobaczyła Neapol, to co?
Chciałam żyć. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście jest to miasto piękne, jest to miasto bardzo kontrowersyjne. Dlaczego? Ponieważ ja tak porównuję, gdybyśmy spojrzeli na miasto jako architekturę, takie nawarstwienie się dziejów, stylów architektonicznych, jest ono rzeczywiście po prostu piękne i co do tego nie ma wątpliwości. Cała ta kontrowersja na polu wynika z jego mieszkańców, ponieważ oni są specyficzni, są bardzo głośni, mogą być odbierani jako nachalni, ale to zależy od podejścia, bo jednym ten chaos, ta dynamika może się podobać, innym może przeszkadzać. Więc ja myślę, że gdyby pozbawić tego miasta mieszkańców, to po prostu byłaby taka przepiękna makieta, ale nie o to chodzi, tak? Bo to jednak ludzie, czy to w Palermo, czy w Neapolu, nadają rytm. Ja mówię, że dla mnie Palermo jest takim miejscem bardzo powolnym, gdzie wydaje się, że czas się zatrzymał. Ale to wynika z ludzi, tak? Bo oni tego tempa miastu nie nadają.
I pani pokochała te dwa miejsca i te dwa miejsca opisuje pani w swojej debiutanckiej książce W labiryncie południowych Włoch. Południe Włoch to zupełnie inna bajka niż północ Włoch, prawda?
Tak, zdecydowanie. Ja północ Włoch znam tylko z perspektywy turystki. Natomiast to południe znam, mieszkam tam od 14 lat, a jeżdżę od 17. Więc właśnie, że ja się zakochałam. To jest taka miłość szarpana. Dlaczego? Bo nie są to takie miejsca oczywiste i wiadomo, że jeżeli jedzie się jako turysta, to się chłonie zazwyczaj to, co jest najlepsze i nie ma się wglądu w taką tą codzienną rzeczywistość.
Tak, widzi się ten lukier na górze, a nie widzi się tego, co pod spodem.
Tak, to znaczy może nawet człowiek widzi pewne mankamenty, ale jest takie podejście, mnie to nie interesuje, ja tu jestem na wakacjach i nie chcę zgłębiać pewnych zagadnień, więc mówię takie zloty i upadki z tą moją relacją z tymi miastami, bo bywało różnie.
Niezmiernie ciekawą książkę o południu Włoch napisała Agnieszka Kwiatkowska. Gdańszczanka, od 2007 roku mieszkająca na południu Włoch. Najpierw w Neapolu, teraz w Palermo. A za chwilkę artysta niezwykle popularny w Neapolu. Po raz kolejny Pino Daniele.
Sigare come un sol e non mi sposta e resta solta a guardare. No. Voglio mai che morandi che più canna. Avido sai se può fa male e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passo nessuno. E nessuno ci può guardare, voglio bene, ah, e che stasera lo sai, non tengo c'è, mi pazzia, io sono se ne va. Per chi si cerca e fa lontano, e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno, e nessuno ci può guardare. E voglio bene, ah, e chi a stasera lo sai, non tengo c'è di me pazzia. Io sono se ne va.
Uwielbiają go Neapolitańczycy. Pino Daniele. A Agnieszka Kwiatek w swojej książce W labiryncie południowych Włoch opisuje swoje życie w dwóch miastach – Neapolu i Palermo.
To zacznijmy od Neapolu. Pojechała pani tam za miłością, za neapolitańczykiem rodowitym. No i opisuje pani w książce, zresztą przepięknie, swoje najróżniejsze przygody związane właśnie z Neapolem i z Palermo. Ale w Neapolu stanęła pani przed ogromną, dostojną, starą kamienicą, gdzie przez jakieś ogromne drzwi wchodzi się na patio, gdzie ludzie żyją wspólnotowo, prawdziwie razem. Ktoś robi grilla na klatce schodowej, ktoś głośno słucha radia, ktoś rozwiesza pranie, a ktoś po prostu rozmawia tak, że wszyscy zaczynają być wciągani w tę rozmowę.
Tak, rzeczywiście, to było powalające, powiem szczerze. Jakby ja nie byłam przygotowana na to, że ja mogę być w centrum zainteresowania. No właśnie, bo ludzie tam się drugim człowiekiem interesują. I dla mnie na początku to było ciężkie, bo ja byłam przyzwyczajona do jakiejś takiej anonimowości, a tam każdy każdemu patrzy w garnek, zadają ci przeróżne pytania, na przykład jakiego proszku używasz do prania na przykład ubrań dla dzieci. I ja zastanawiałam się, dlaczego to kogoś interesuje. Po prostu jest to powód, taka błahostka, żeby o czymś porozmawiać, a z tego może wyjdzie coś innego. I ja prawdopodobnie byłam niesympatyczna na początku dla tych sąsiadów, ponieważ jakby unikałam tych rozmów, ale z czasem też się nauczyłam otworzyć się na nich, umieć z nimi porozmawiać właśnie na każdy temat, bo jedną panią może interesować proszek do prania, inną panią może interesować moja korespondencja, o czym też piszę. Oni są po prostu ludźmi.
Ludźmi ciekawskimi i towarzyskimi.
Tak. I z czasem wychodzi, że to zainteresowanie też może się przyłożyć na taką pomoc sąsiedzką. Nawet jeżeli nas nie ma w domu, coś się dzieje, to nie dzwonią, informują. Jeżeli na przykład człowiek znika na jakiś czas, to nie wiem, zapukają, zapytają się, czy może ktoś jest chory, czy potrzeba pomocy. I to później też idzie w drugą stronę. Więc rzeczywiście ta relacja jest ciekawa i, jak mówię, pomocna.
Po przeczytaniu tej książki nie mogłam się od niej oderwać, pani Agnieszko. Dużo pytań przychodziło mi do głowy. No po pierwsze, skąd tak świetna znajomość włoskiego?
Więc tak, z tymi językami to jest tak, że ja, jak my się poznaliśmy, ja uczyłam się już 6 języków, więc jakby ten włoski wydawał mi się taki niepotrzebny. Nie chciałam sobie głowę zaprzątać kolejnym językiem, więc my po prostu mówiliśmy po angielsku. Natomiast wiadomo, jak ja wchodzę w rodzinę włoską, no to jakoś trzeba było się porozumieć już, powiedzmy, bez tłumacza, który by stał i każde słowo tłumaczył. A mój mąż też był wymagający. To znaczy, on po prostu od tak dawał mi w prezencie na przykład Italo Calvino. Po prostu powieści po włosku, pisane piękną włoszczyzną. I ja miałam tu mu czytać na głos. Przy czym jeszcze mi się oczywiście dostawało, ponieważ czytałam nieodpowiednio. Więc to była przy okazji nauka fonetyki, akcentowania, bo włoski jest językiem o tyle trudnym, że nie ma zapisanych akcentów graficznych, tak jak jest to w języku hiszpańskim. Hiszpański ma bardzo proste zasady fonetyki, a włoski pod tym względem jest trudniejszy, więc ja sobie podkreślałam różne słówka, zapisywałam je, zresztą jak przy wszystkich innych moich językach, więc jakby to tak wyszło, nie wiem, naturalnie powiedziałabym.
Rozumiem, że on wymagał od pani tego, żeby pani nauczyła się włoskiego i to bezbłędnie, ale sam polskiego jakoś tak niekoniecznie chciał się nauczyć.
Nie, ja jemu też sporządziłam własnoręcznie podręczniki do polskiego z ilustracjami, więc
wtedy... Czyli to była transakcja wymienna.
Tak. Z tym, że on w tych moich podręczników za bardzo nie przerabiał, bo język jest trudny. Natomiast kiedy przyszły dzieci, więc do domu weszła też komunikacja po polsku, nauczył się przy dzieciach. Oczywiście nie mówi płynnie, popełnia jakieś błędy, natomiast dogaduje się z rodziną praktycznie na każdy temat.
Czyli do dzieci mówicie i po polsku, i po włosku, i pewnie po angielsku?
Znaczy nie, tata mówi po włosku, mama po polsku, między sobą po włosku, ja z dziećmi po polsku, między sobą, więc jakby to jest taka mieszanina językowa i dogadujemy się świetnie.
Da Napoli zajechał mi Rafiori, na sam trotuar wjechał kołami. Nosem prezent poczułaś, już taka jesteś czuła, że pomyślałaś o nim Bellamy. On ciemny był na twarzy, a prezent ci się marzy, za 10 centów torba w Bebeksie. Ty miałaś 4 złote, on On proponował chodę i nie musiałaś zameldować się. Ty z nim poszłaś w ciemno damo, bez matury. Koza ma prezencję lepszą niż i ty. Czemu smutną minę masz i wzrok ponury? Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi. On miał w kieszeni paszport, sprawdziłaś, a więc znasz to. Lecz on nie sprawdził, ile ty masz lat. On mówił, bella bionda, a popatrz jak wygląda. Te włosy masz jak lęco w błoto wpadł. Jak w oczy spojrzysz teraz swojego prezentera, co dyskotekę robi i ma styl. Straciłaś fatyganta, chciał kupić ci trabanta. Czy warto było za tych parę chwil? Twój ragazzo Forda Capri ci nie kupi, bo na notę pewnie też nie powie ci. Jeszcze wierzysz, że dla ciebie śpiewa drugi. Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi.
Jacek Zwoźniak i piosenka Pastisz z lat 80. ubiegłego wieku, kiedy nie mogliśmy od tak pojechać, polecieć do Włoch. Mogliśmy o Dolce Vita tylko marzyć. Dziś mamy zupełnie inny świat i realia. A po przerwie spotkanie ponowne z gdańszczanką Agnieszką Kwiatek, która od 2007 roku mieszka na południu Włoch, obecnie w Palermo.
Sobota Cafe w Radiu Gdańsk. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
Kłaniam się ponownie. Dziś jesteśmy w Sobota Cafe na południu Włoch, gdzie od 14 lat mieszka Agnieszka Kwiatek, gdańszczanka, absolwentka filologii hiszpańskiej, tłumaczka, zna blisko 7 języków, w tym świetnie hiszpański, włoski, angielski, francuski, niemiecki. W tej chwili Aga uczy w Palermo Włochów hiszpańskiego. Napisała świetną książkę W labiryncie południowych Włoch, ale jeszcze jesteśmy w Neapolu.
Co najbardziej panią zaszokowało w Neapolu? No poza tym, że jak się mieszka w kamienicy, to wszyscy mieszkają razem, wszyscy wiedzą wszystko o sobie i czasami bywa to uciążliwe, ale tak naprawdę jest bardzo sympatyczne.
Tak, znaczy bardzo mi na początku ciążył mi brak takiej punktualności. To znaczy jak ja na przykład pojechałam tam na Erasmusa, już tam byłam na miejscu, gotowa, zwarta do nauki, na przykład ja nie miałam planu zajęć i nikt nie wiedział, kiedy ten plan zajęć będzie. Później się okazało, na przykład były strajki, więc tych zajęć w ogóle miało nie być. I ci studenci z tymi profesorami wychodzili na ulicę. Później gdzieś tam to się ułożyło. Ja też trafiłam na taki trudny okres, bo były problemy śmieciowe wtedy. Więc na przykład okazywało się, że cała droga była po prostu zawalona śmieciami.
A to częste w Neapolu, prawda? Pani też o tym pisze w swojej książce.
W Palermo też to się zdarza, ale bardziej na obrzeżach. Oni jednak się starają, co też nie zawsze wychodzi, oczyścić te centra zabytkowe, ale to są takie potyczki polityczne, bo to by się dało ogarnąć.
Czyli niepunktualność, brak właściwie jakiegoś planu.
To może zabrzmieć banalnie, ale rzeczywiście oni są bardziej na luzie, bardziej spontaniczni i często jest tak, że na przykład umawiamy się ze znajomymi na jakąś godzinę, na jakiś dzień, miejsce, a później wychodzi coś zupełnie innego. Okej, jakby ja też się musiałam nagiąć, bo ja rzeczywiście byłam przyzwyczajona do tego, że wszystko ma być pod linijkę, zaplanowane, no a tam się nie da, więc jakby rzeczywiście na przykład mnie to też teraz śmieszy, jak ja widzę polskich turystów, którzy wymagaliby tej precyzji, tej dokładności. Mówię, to jest takie coś, do czego się dochodzi. To nie jest coś, do czego można się przyzwyczaić od razu. To wymaga czasu.
Czym Neapol różni się od Palermo na Sycylii?
Ja bym powiedziała przede wszystkim rozmiarem. A sam rozmiar przekłada się na jakby wiele innych czynników. To znaczy ilość ludzi, gęstość zaludnienia, zabudowania. Neapol jest miastem takim, powiedziałabym, bardziej ściśniętym, pomimo tego, że ma dostęp do morza. W Palermo jest więcej przestrzeni takich otwartych, więcej zieleni. No i właśnie może przez to, że te przestrzenie są większe, ci ludzie gdzieś się rozchodzą i nie ma tego ścisku, tego gwaru, no bo w porównaniu z Neapolem, to rzeczywiście tam się wchodzi jak w mrowisko, to jest w ogóle miasto muzyczne, oni są bardzo umuzykalnieni.
Neapolitańczycy.
Tak, oni śpiewają. Jadą, idą, pracują, śpiewają. To jest jakby częścią ich i nawet widać to poprzez ilość takich muzykantów ulicznych. Jest tam ich po prostu dużo. To miasto rozbrzmiewa.
Są też zabobonni, o czym dowiedziałam się z pani książki, Neapolitańczycy.
Tak, oni są zabobonni i religijni. To jest takie wymieszanie, takie sakro i profano. Tak, rzeczywiście, na przykład oni wierzą, to się po włosku nazywa malocchio, czyli
urok.
Tak, rzucić na kogoś urok. I może tak być, że na przykład ktoś coś robi, stwierdza, że nie, tutaj jakiś urok był, ja się stąd zbieram. Czyli potrafią się kierować, podejmować decyzje na podstawie jakichś takich odczuć.
Pisze pani też o tym, że jak ktoś kupuje mieszkanie na przykład, to wzywa się kogoś, kto odczyni albo odprowadzi te duchy, które tam zamieszkują.
Gdyby się okazało, że jest ono zamieszkane przez duchy, no to właśnie trzeba by się wkupić w łaski tych duchów, żeby nie przeszkadzały, żeby się żyło pokojowo i jak to wygląda? To wygląda tak, że zastawia się na noc stół jedzeniem, żeby ugościć te duchy i wiedzieć, że tutaj będzie dobrobyt, niczego im nie zabraknie.
Żeby trochę je przekupić.
Tak.
W Neapolu też jest bardzo dużo kapliczek, takich kapliczek, które nazwalibyśmy troszkę kiczowatymi, natomiast one są nawet u rzeźnika, u fryzjera, no w najróżniejszych, nieoczywistych miejscach.
Również w domach. Tak, rzeczywiście każdy sklep, każda usługa jest dobra na to, żeby mieć swoją kapliczkę. Wynika to stąd, że oni mają taki specyficzny kontakt z tymi swoimi zmarłymi. To znaczy ich już nie ma, ale dalej są, bo o nich się rozmawia, patrzy się na ich zdjęcia i często są to zdjęcia, gdzie oni są pogodni. Tak? Jak na przykład pójdzie się na polskie nagrobki, to tam są te twarze takie, jakby powiedziałabym, poważniejsze. Są to zdjęcia do dowodów. Tam niekoniecznie. Może być na przykład na grobie zdjęcie człowieka na plaży. Czyli w momencie relaksu, kiedy on jest zadowolony.
Bo tam jest nie tylko Matka Boska na przykład w takiej kapliczce, ale właśnie ci bliscy, którzy odeszli, zdjęcia
ich. Tak, może być Matka Boska. Bardzo popularny, jeśli tak można to ująć, jest ojciec Pio. No i zmarli z rodziny. Wiele pokoleń, tak? Bo tam widać, że są osoby starsze, młodsze. No i oczywiście najlepiej, jakby się do tego paliła jakaś świeczka.
Jankai yo monuka, toro ya yo monuka, ina na mi ni ne mumu tila. Ari e teni zeri me dene 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 ko mane mane, horinda stu frita ka fa, ho bienda ka pe, ho bienda ka pa, mane mane, sotanu cele zunu, ho bienda pa sempre, ho bienda ma chiù. Bekalo kumululendela akiliti kelendi Bekalo Bekalo kumululendela akiliti kelendi kelendi
Enzo Avitabile, artysta w Neapolu bardzo popularny, przed chwilą w radosnym duecie z ciemnoskórym gitarzystą, a ja wracam do rozmowy z Agnieszką Kwiatek, która od 2007 roku mieszka we Włoszech, teraz na Sycylii, w Palermo.
Państwo zwalcza mafię, natomiast jak to wygląda w takiej codzienności, w rozmowach ludzi, w tym jak oni postrzegają mafiozów?
Tak, ja myślę, że jak już się w danej rodzinie człowiek urodzi, w tej powiedzmy rodzinie mafijnej czy rodzinie kamorzystów, ciężko jest wyjść, tak? Ja pracuję w szkole i tam też się zdarzają przypadki, że mamy takie rodziny i wydaje mi się, że szczęście mają dziewczyny, ponieważ dziewczynie jakby jest łatwiej tak odejść od tego konara. Pójdzie może w jakąś gałązkę mniejszą, w jaki sposób uda jej się oddalić. Natomiast myślę, że chłopacy są skazani jednak na...
Bycie mafiozą.
Tak, bo to chodzi o honor.
Czyli przestępcą.
Tak.
Z jednej strony chodzi o honor, a z drugiej strony to jest zabijanie ludzi, łamanie prawa.
Zdarza się, tak, bo oni rzeczywiście działają na wielu polach i powiedzmy się często spotykam z taką obawą Polaków, którzy jadą do Włoch, a jak to jest z tą mafią, czy jest niebezpiecznie? Nie jest niebezpiecznie, dlatego że może być tak, że polski turysta zje w restauracji, która należy do tych osób, nawet o tym nie wiedząc. Tam też jest takie rozróżnienie. Mafia, a ta właśnie nielegalność. Tam się wyczula w ogóle młodych ludzi na to, żeby żyć w tej legalności, w tej uczciwości, więc oni turysty nie tkną, a wręcz go ugoszczą, bo tak jak mówię, to może być kawiarnia, restauracja, hotel w ich rękach i człowiek w ogóle się nie zorientuje, że zostawił komuś takiemu pieniądze.
Mieszkała pani przez jakiś czas niedaleko domu sędziego, który właśnie był pogromcą mafii, no i żandarmeria w samochodzie zwykle na niego czekała z zapalonym silnikiem, żeby w każdej chwili szybko odjechać.
Zawsze są włożeni, rzeczywiście ten silnik musi być włączony, bo nigdy nic nie wiadomo. I też jest tak, że pod ich domami nie można parkować, a to jest jakby taką pozostałością tych ataków na dwóch sędziów Falcone Borsellino w 1992 roku. No jest naprawdę bardzo dużo takich odcinków w mieście, gdzie nie można parkować naprzeciwko danego budynku i to nie jest napisane dlaczego, to jest po prostu oczywiste.
Żeby odejść od tych mafijnych już tematów, to zapytam o parkowanie właśnie, bo pani to też w przezabawny sposób opisuje, jak wygląda parkowanie na przykład w Palermo.
Powiedzmy, że są osoby, które parkują w sposób ucywilizowany, czyli trzymają się pewnych jakichś takich zasad. Natomiast są tacy, którzy rzeczywiście muszą zaparkować, ja bym powiedziała wręcz w sklepie, w piekarni. Oni bardzo lubią właśnie jak najbliżej podjechać do danego miejsca, ale powiem szczerze, też jest podejście inne do samochodu, bo w Polsce samochód jest widziany jako takie dobro, które trzeba wypolerować z każdej strony. Tam nie, ponieważ jakby się leciało z każdym zadrapaniem, to by człowiek codziennie musiał zostawiać ten samochód u lakiernika. Więc jest jakiś taki pewien luz. Ja powiem szczerze, że mi się tam dobrze jeździ, dlatego że jest taka zasada. Do przodu, byleby do przodu, z nurtem samochodów, ale to się wszystko odbywa wolniej. tak? Bo w Polsce te samochody pędzą potwornie, a tam rzeczywiście nawet do stuczek mi dochodzi.
Znaczy, i w Neapolu i w Palermo.
To znaczy stuczki są powiedzmy właśnie przy parkowaniu, natomiast takich wypadków jest mniej, tego nie widać.
Ale też pisze pani w swojej książce, że i w Neapolu i w Palermo znaki drogowe są tylko po to, żeby właściwie je omijać szerokim łukiem.
Tak, znaki to jest taki, nie wiem, ozdobnik uliczny, można by powiedzieć.
I pani mówi, że się pani dobrze jeździ, znaczy, w takich warunkach.
Tak, bo to jest tak, że jakby my nie jedziemy po znakach, tylko jedziemy ustosunkowując się do tego, co mam przed sobą, obok siebie czy za sobą. Natomiast ludzie traktują znaki umownie. Jakby zasady gry są ustalane w trakcie gry.
Też opowiada pani o tym, że tam nasze przekleństwa, jakie gdzieś pod nosem sobie miotamy, to jest nic w porównaniu z tym, co taki Neapolitańczyk albo człowiek mieszkający w Palermo potrafi wyrzucić siebie w stosunku do kogoś, kogo uważa za barana. Ale mówi o nim o wiele gorzej.
Rogacz. Tylko ten polski rogacz, powiedziałabym, brzmi tak niewinnie. Natomiast tam to jest najgorsze, co może być. Czyli zdradzony mężczyzna. W Palermo taką najgorszą obrazą to jest obelgą cornuto. Rogacz. I to cornuto, to jeszcze zależy, jak to się wypowie, jak się je przyciągnie, te samogłoski. Im dłużej, tym gorzej, tam tych rogów jest więcej dostawionych.
A jeśli za kierownicą siedzi kobieta?
To strąca. To taka gorsza wersja idiotki.
Cerchi riparo, fraterno, conforto. Tendi le braccia allo specchio. Muovi a stento e con sguardo severo, biascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mio dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove. Velata indulgenza dopo l'ingrata tempesta, riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove.
Carmen Consoli, wokalistka bardzo popularna w Katanii, na Sycylii, gdzie w Palermo mieszka gdańszczanka Agnieszka Kwiatek, autorka książki W labiryncie południowych Włoch.
Mówi pani o zapachach, o smakach, o jedzeniu. Mówi pani o takich normalnych miejscach, gdzie pani chodzi, na przykład fryzjer, restauracja, piekarnia, więzienie, urzędy. Możemy tam z panią wejść i przeżyć z panią najróżniejsze przygody, których pani doświadczyła. Ja nigdy nie zapomnę sceny, którą pani bardzo malowniczo opisuje, kiedy szuka pani fryzjera i znajduje pani fryzjera, który z papierosem w ustach robi pani fryzurę.
Rzeczywiście, właśnie też dlatego tytuł książki jest taki, a nie inny, W labiryncie, ponieważ ten labirynt początkowo był dla mnie fizyczny, czyli ja musiałam się nauczyć początkowo poruszać po tym mieście, po Neapolu, później po Palermo, gdzie oczywiście wszystkie zaułki, uliczki były dla mnie nowe. A ten labirynt już po tym takim przejściu fizycznym stał się taki bardziej metaforyczny, czyli ja musiałam nauczyć się poruszać właśnie po urzędach, w pracy, nawiązywać stosunki odpowiednie z ludźmi, bo tam też jest, powiedzmy, jest inne tytułowanie, tak? Nie mówimy sobie pan, pani, wszyscy mówią sobie na ty w pewnych sytuacjach, w innych z kolei trzeba używać tytułów takich jak pani profesor, panie architekcie.
Dottore.
Tak, dottore to jest w ogóle takie bardzo uniwersalne słowo, które oznacza osobę z licencjatem, osobę z magistrem, osobę z doktoratem, osobę wykształconą, osobę oczytaną albo lekarza. I jeszcze wracając do tego labiryntu, no rzeczywiście jak się zmienia miasto czy wręcz kraj, no to trzeba znaleźć sobie lekarza, fryzjera i to
dentystę,
poszukiwanie tej osoby
mechanika.
Idealnej, tak. Dokładnie, nie jest takie oczywiste, tak? Bo to też jest tak, że oni, Włosi, bardzo lubią polecać kogoś i lubią, kiedy później powołujemy się na nich. Czyli jeżeli ja na przykład pójdę kupić cokolwiek, niech to będą pomarańcze, i ja powiem, że przysyła mnie tutaj dana osoba, no to wtedy ten sprzedawca napusza się, no i oczywiście, no jak, jeżeli padło imię osoby, które ja znam, to ja nie mogę źle wypaść i te pomarańcze będą naprawdę rzeczywiście najlepiej dobrane.
Włosi uwielbiają fiesty, uwielbiają się bawić, uwielbiają jeść.
Dużo jedzą. To zdecydowanie.
Dużo i dobrze.
Dużo i dobrze. I teraz właśnie jak to jest z alkoholem? Bo niby jest to kraj wina, przeróżnych likierów. Stosunkowo do tego, co oni jedzą, to piją mało. Bo te alkohole jednak służą jako taki towarzysz do popicia. Tak? Więc jakby ten alkohol spływa na dużą warstwę jedzenia, więc jakby on nie jest aż tak bardzo odczuwalny.
Jest to najczęściej wino, a nie wódka.
Tak. Po prostu lubią zjeść pierwsze, drugie, jakieś dostawki różne, deser, kawę.
Deser i kawa muszą być we Włoszech.
Ponieważ ciężko jest skończyć tą biesiadę, to jeszcze likier na trawienie. Bardzo w to wierzą.
Muzyka z filmu Cinema Paradiso sycylijskiego reżysera Giuseppe Tornatore. A my wracamy do rozmowy z Agnieszką Kwiatek z Palermo.
Ja pracuję z nastolatkami, uczę hiszpańskiego w liceum o profilu językowym. Co na przykład ciekawe, my mamy wymianę szkolną z Topolówką, oczywiście w czasach przedkowidowych. I kiedy ci uczniowie z Topolówki przyjechali po raz
Topolówki
pierwszy...
Topolówki w Gdańsku.
Tak, tak. Kiedy przyjechali po raz pierwszy do Palermo, to moi uczniowie czekali na nich z transparentami. Kiedy wyszły te takie, powiedzmy, blade twarze, blond włosy, oni zaczęli piszczeć. I ci Polacy byli strasznie zdziwieni. W ogóle czuli się jak jakieś gwiazdy. Ludzie się rozglądali, ale kto wyszedł? Może ktoś znany? Nie, po prostu to była radość na widok ludzi, których oni w ogóle nie znali. Piskliwe, głośne, ciepłe przyjęcie. Oni tacy są.
I potem ci Włosi z pani szkoły przyjeżdżają do Topolówki, rozumiem, tak?
Tak. I są zachwyceni Gdańskiem. W ogóle jadą tutaj bez żadnych uprzedzeń, ale też bez większych oczekiwań, ponieważ Polska jest dla nich krajem takim raczej nieznanym. Oni w ogóle nie wiedzą, czego się spodziewać, więc jak tutaj przyjeżdżają, zadziwia ich wszystko. Zieleń, przepiękna architektura, przepiękne domy, ciepli ludzie. Właśnie ich też dziwi to, że są tak mile przyjmowani, bo jedyne właśnie, czego oni się spodziewali, to, że ludzie będą nieco zimniejsi. A okazuje się, że być może jest to odpowiedź na to ich ciepło.
Jak mieszkańcy Palermo traktują panią? Teraz już jako swoją? Czy ciągle czuje pani, że jest pani przez jasne włosy, przez troszkę inny pewnie akcent, no inaczej pani wygląda, że jest pani jednak obca?
To znaczy ja jakby w ogóle nie myślę nad tym, że jestem inna i większość ludzi tego nie podkreśla, tej inności. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, chociażby w pracy, że ta inność jest widziana jako atut. Ale ja myślę, że jakakolwiek inność jest takim walorem, wartością dodatnią.
Tak? Właśnie Włosi tak to postrzegają, bo u nas niekoniecznie.
Tak, chociażby w szkolnictwie, tak? Ja jakby wywodzę się z jednego systemu, poznałam drugi system i mogę sobie wybierać z jednego i z drugiego, co mi najbardziej odpowiada. Jeszcze przeszłam, powiedzmy, przez British Council, czyli jakby takie podejście angielskie do nauczania języków, więc po prostu mogę sobie wybierać z tego wachlarza i to jest takie wzbogacające, powiedziałabym, i dla mnie, i dla uczniów, więc to jest cenione.
Tyle mam pytań, na przykład o urodę Włoszek. Pani też o tym pisze w swojej książce, że Włoszki bardzo dbają o siebie, że wychodzą na ulicę w pełnym makijażu, ładnie ubrane i zadbane.
Rzeczywiście, to już jakby matki przekazują córkom. Właśnie idąc do fryzjera można zobaczyć dziewczynki 5-letnie, które idą do fryzjera podciąć grzywkę, tak? Gdzie równie dobrze mogłaby to zrobić mama. Nie, idziemy do salonu i zrobi to fryzjerka. Tak. I rzeczywiście to dbanie o urodę jest jakby na wszystkich szczeblach społeczeństwa, czyli widać nawet te kobiety z tych takich najuboższych warstw, one często może mają jakieś mankamenty, ale widać, że się starają właśnie, paznokcie, usta. W szkole na przykład też te młode dziewczyny są bardzo zadbane i one na przykład widzą różnice, chociażby w stosunku do Niemek i Polek. Mamy tych wymian więcej, jeśli chodzi o ubiór. No. Jeżeli na przykład Włoszka, nastolatka idzie na imprezę, no to wygląda tak, jakby szła na ślub. A Polki czy Niemki są postrzegane jako osoby, które cenią sobie wygodę. Czyli mogą być adidasy, płaskie buty, niekoniecznie ostry makijaż, a one nie. Szykują i ma być wyzywająco, ostro, spektakularnie.
Też często kobiety, które przyjeżdżają do Włoch, mówią, że świetnie się tam czują, bo Włosi doceniają kobiecość w każdym wieku.
Rzeczywiście coś w tym jest. Mi się na przykład zdarzyło, to jest taki absurd, na ulicy mijać człowieka, który mówi, kocham cię. I to było dla mnie tak szokujące. Ja się za nim obejrzałam, żeby zobaczyć, kto to był. On już się za mną nie obejrzał. To nawet nie było, jesteś piękna, podobasz mi się, tylko kocham cię. I to nieraz się zdarzyło. I ja myślę, że to jest wynikiem takiej potrzeby uzewnętrznienia tego, co ja w danym momencie myślę. Dlatego właśnie tam można usłyszeć często bella ragazza, czyli piękna dziewczyna, albo bella donna, piękna kobieta. To, co myślę, to mówię.
Agnieszka Kwiatek, gdańszczanka, od 2007 roku, mieszkanka Włoch, teraz dokładnie Palermo, na Sycylii, napisała fantastyczną książkę, jedną z najlepszych, jakie czytałam, o regionie, kulturze, państwie, w labiryncie południowych Włoch. Rzecz o Neapolu i Sycylii. Bardzo polecam. Piękny kraj, ciekawi ludzie. Nic dziwnego, że Italia staje się ulubionym miejscem wielu z nas. Żegnamy się już pięknie z Państwem. Stefan Kociuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, a na koniec muzyka. Muzyka z filmu Malena Giuseppe Tornatore z muzyką Ennio Morricone. Tymczasem.